Łukasz Thomas Publishing oraz Digital Beast Studio prezentują Albert Speer. Dobry nazista. Część trzecia. Norymberga i Szpandał. Autorzy Agnieszka Ogrodowczyk i Bartłomiej Ważny. Przerażona jednostka szuka czegoś albo kogoś, do kogo mogłaby się przywiązać. Niezdolna jest już dłużej być swoim własnym, indywidualnym ja. Desperacko usiłuje pozbyć się go i poczuć znowu bezpieczna, zrzuciwszy to brzemię własnego ja. Erich Fromm. Ucieczka od wolności. Przed Państwem trzecia, ostatnia i, jak mamy nadzieję, najciekawsza, przynajmniej pod względem psychologicznym, część publikacji poświęconej postaci Alberta Speera, architekta na usługach Adolfa Hitlera. W dwóch poprzednich odsłonach tego cyklu skupiliśmy się na wczesnych latach życia Speera oraz na początkach jego kariery w nazistowskich Niemczech. Mówiliśmy także o jego roli jako ministra uzbrojenia, który dzięki swoim decyzjom administracyjnym de facto wydłużył wojnę o 2 lata. Speer zastąpił na tym stanowisku Fritza Totta, który zginął w wypadku lotniczym. Jak mogliście Państwo usłyszeć, wiele wskazywało na to, że był ofiarą zamachu. Architekt Hitlera stanął na czele niemieckiej machiny zbrojeniowej i postawił ją na nogi. Mimo nadludzkich wysiłków w 1942 było już za późno, by wygrać starcie na froncie wschodnim. Tak naprawdę wszystkie projekty, które mogły uratować III Rzeszę przed klęską, albo istniały jedynie na papierze, albo były na niewystarczającym poziomie rozwoju, aby skutecznie wpłynąć na losy wojny. Speer w międzyczasie musiał walczyć o wpływy Hitlera z innymi, prominentnymi nazistami, którzy chętnie przejęliby część albo nawet całość jego obowiązków. Choć architekt Führera cały czas zaprzeczał, że miał swój udział w utworzeniu i rozwoju obozów koncentracyjnych, historycy dotarli do dokumentów podkopujących jego zeznania. W końcu wszystkie działania Speera jako ministra uzbrojenia zdały się na nic. Na przełomie 1944 i 1945 roku starał się nie tyle wygrać wojnę, co przegrać ją jak najmniejszym kosztem dla swojej ojczyzny. Jak poradzi sobie podczas procesu i wieloletniego odsiadywania wyroku? W jaki sposób Speer osiągnie status celebryty, z którym wywiad przeprowadzi między innymi amerykański Playboy? Rozdział 11. Ostateczna klęska. Zarówno groźby Hitlera, jak i zbliżająca się nieuchronnie katastrofa zmotywowały Speera do wysłania 27 stycznia 1945 roku sprawozdania do wszystkich współpracowników z przemysłu. Pismo zawierało podsumowanie działalności w dziedzinie zbrojeń w ostatnich 3 latach i statystyki wyników produkcyjnych. Zakończenie sprawozdania było w pewnym sensie pożegnaniem i podziękowaniem za współpracę, wystosowanym na 100 dni przed bezwarunkową kapitulacją Niemiec. 3 dni później Speer napisał memoriał do Hitlera, w którym poinformował go, że w związku z bliskim końcem wojny bezzasadna staje się produkcja zbrojeniowa. Pierwszeństwo zyskuje i na niej należałoby się skupić produkcja żywności, opału, wszystkiego, co jest niezbędne do przeżycia ludności cywilnej. Ostrzegł też, że kiedy Rzesza utraci Górny Śląsk, przemysł niemiecki zupełnie się załamie. Kopię memoriału wysłał do 6 wydziałów Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych. Hitler nie uznał za stosowne skomentować otrzymanego pisma, odnosił się do Speera z coraz większym chłodem. Wezwał go do gabinetu w Kancelarii Głównej razem z Zaurem dopiero 5 lutego. Speer obawiał się kolejnego wybuchu i reprymendy, ale nic takiego się nie wydarzyło. Hitler sprawiał wrażenie skrępowanego. Początkowo mówił tylko do Zaura, jakby nic się nie wydarzyło, jakby wojna się nie kończyła, jakby Niemcy wciąż byli panami sytuacji. Na koniec wycedził przez zęby do Speera. Może pan wprawdzie pisać do mnie, jak ocenia pan sytuację w dziedzinie zbrojeń, ale zabraniam panu udzielać komukolwiek wyjaśnień na ten temat. Nie wolno panu również dawać nikomu odpisu tego memoriału. Co się tyczy pańskiego ostatniego akapitu, to czegoś podobnego nawet do mnie nie może pan pisać. Te końcowe uwagi mógłby pan sobie darować. Powinien pan mnie pozostawić wyciągnięcie wniosków z sytuacji w dziedzinie zbrojeń. Po tej reprymendzie Szper zwrócił się o zwrot pisma do wydziałów, które je otrzymały. Niestrudzony Szper zabrał się do przygotowania kolejnego memoriału, tym razem sprytnie próbując zaangażować do zadania Zaura, który notabene miał podobne zdanie co jego szef. Spotkanie robocze, na którym mieli przygotować memorandum, Szper zaplanował w Bernau, położonym 10 km od Berlina, a wtajemniczeni w sprawę kierownicy działów obiecali namówić Zaura do podpisania dokumentu. Przebiegły Zaur unikał jak mógł złożenia jakiegokolwiek podpisu, z którego musiałby się później tłumaczyć. Przyrzekł jednak, że podczas spotkania z Hitlerem potwierdzi prognozy zbrojeniowe przygotowane przez Szpera. Jak można się było spodziewać na konferencji u Führera, kiedy Szper przedstawił swój raport, Zaur próbował wszystko rozmyć. Zaczął opowiadać, że rozmawiał niedawno z Willim Messerschmittem i zaprezentował szkice projektu rewelacyjnego czterosilnikowego bombowca odrzutowego. Wojna zbliżała się do nieuchronnego końca. Przemysł zbrojeniowy właściwie już nie istniał, brakowało paliwa, a Zaur chciał produkować nowe bombowce. Na wprowadzenie do produkcji nowej maszyny o zasięgu do Nowego Jorku w normalnych warunkach potrzeba kilku lat. Zaur i Hitler, nie patrząc na to, upajali się, jak wielkie spustoszenie siać będzie na ulicach Nowego Jorku nowy, wspaniały bombowiec. Zbliżał się nieuchronny kres władzy Hitlera. W lutym 1945 roku nadal odbywał on wieczorne spotkania w gronie bliskich osób. Teraz wokół niego gromadzili się Goebbels, Bormann i Ley. Wciąż rozprawiali, że Niemcy zostawią Amerykanom na swoim terenie tylko pustynię. Choć system jednoosobowego kierownictwa się nie sprawdził, nikt z tego towarzystwa nie odważył się zaprotestować, zaproponować współpracy zamiast autorytarnego zarządzania. W dniach od 4 do 11 lutego odbyła się konferencja koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie z udziałem Stalina, Churchilla i Roosevelta. Na wieść o tym fakcie Hitler wściekał się i nakazywał Lorencowi, odpowiedzialnemu za informacje prasowe, aby w odpowiedzi przyjął bezwzględny i agresywny ton. Uczestników Jałty należało obrazić i zaatakować tak, aby zniechęcić ich do składania propozycji kapitulacji. W ostatnim przemówieniu nadanym przez radio Hitler powiedział: każda próba ingerencji w sprawy narodowo-socjalistycznych Niemiec za pomocą wilsonowskich frazesów jest liczeniem na naiwność, której dzisiejsze Niemcy nie znają. Wspomniał też, że z obowiązków bezkompromisowego reprezentowania narodu może go zwolnić tylko ten, który mu je powierzył. Jak widać, nawet stojąc twarzą w twarz ze swoją największą porażką, czując oddech aliantów na plecach, Hitler nie brał pod uwagę żadnej możliwości pójścia na kompromis i złożenia broni. W połowie lutego 1945 roku Szper udał się z wizytą do Göringa, który uciekł przed całym światem i schował się w swoim domku myśliwskim w Karinghalu. Atakowany i obwiniany za niepowodzenie lotnictwa, Göring poczuł się na tyle zagrożony, że wokół domku rozmieścił dywizję strzelców spadochronowych. Jak wspominał Szper w czasie szczerej rozmowy przy kominku, popijając czerwone wino, jeden jedyny raz Szper i Göring dobrze się rozumieli. Obaj czuli się rozczarowani postępowaniem Hitlera, źle poprowadzoną wojną nim samym. Kilka dni po tym spotkaniu Hitler wysłał strzelców na front. Przekonany o swej wielkości Göring planował, iż po jego śmierci w Karinghalu założone zostanie muzeum upamiętniające jego właściciela, a także okres wspaniałości III Rzeszy. Göring opuścił swoją ukochaną enklawę 20 kwietnia, by nigdy już tu nie powrócić. 28 kwietnia, gdy Armia Czerwona niemal stała u bram, Göring nakazał wysadzić budynki w powietrze. Luksusowa posiadłość z podgrzewanym basenem, efektowną makietą kolejową, kręgielnią, a także ogromną ilością cennych dzieł sztuki przestała istnieć. Z relacji Szpera wynika, że u schyłku wojny wpadł na pomysł, aby wszyscy, którzy się od 1933 roku wzbogacili, oddali tę część majątku na rzecz państwa. 14 lutego wysunął tę propozycję ministrowi finansów. Zabieg ten miał wpłynąć na stabilizację marki. Minister finansów hrabia Johann Schwerin von Krosigk poddał pomysł Szpera pod dyskusję. Jak łatwo przewidzieć, spotkał się ze zdecydowanymi protestami, szczególnie Goebbelsa, który miał wiele do stracenia, a z majątkiem najwyraźniej nie chciał się rozstać. W początkach lutego Szperowi, jak utrzymuje, przyszedł do głowy jeszcze jeden plan. Zainspirowała go do tego pomysłu rozmowa z bliskim współpracownikiem, doktorem Friedrichem Lischenem, szefem Wydziału Badawczo-Rozwojowego Siemensa. Doświadczony przez życie 70-letni dr Lischen, który często wspierał Szpera radą, tym razem przyniósł mu cytat zaczerpnięty z Mein Kampf. Kiedy poczynania władzy rządowej prowadzą naród do upadku, wtedy rebelia każdego członka takiego narodu jest nie tylko prawem, lecz obowiązkiem. Szper długo chodził tam i z powrotem po swoim służbowym apartamencie w oficynie ministerstwa. Doszedł do wniosku, że swoją rządzą destrukcji Niemiec Hitler zdradził interes narodowy. Szper powziął więc rewolucyjne postanowienie usunięcia go, co było zresztą zgodne z duchem Mein Kampf. Być może po raz pierwszy od dawna zaczął się głębiej zastanawiać sam nad sobą. Nad swoją rolą w tym okrutnym teatrze, kim jest, a kim chciał być. Przez całe lata przebywałem w otoczeniu, dla którego życie ludzkie nic nie znaczyło. Wydawało mi się, że nie obchodzi mnie to. Teraz dostrzegłem, że te doświadczenia nie pozostały bez wpływu na mnie. Nie tylko uwikłałem się w gąszcza ułudy, intryg, nikczemności, gotowości do mordu, lecz sam stałem się częścią tego przewrotnego świata. W istocie przez 12 lat żyłem bezmyślnie wśród morderców. Teraz, w okresie upadku reżimu, doszło do tego, że właśnie Hitler dał mi moralny impuls do wykonania na niego zamachu. Skoro pojawił się pomysł, Szper zaczął się zastanawiać nad jego realizacją. Najlepszym sposobem wydawało się użycie gazu trującego, który należało wpuścić przez szyb wentylacyjny do schronu pod kancelarią główną. Najlepiej zaś zrobić to w trakcie nocnej narady, aby za jednym zamachem pozbyć się też Bormana, Goebbelsa i Leja. Z relacji Szpera wynika, że zwrócił się z prośbą do kierownika produkcji amunicji Dietera Stala, który miał wobec niego dług wdzięczności, o pomoc w zdobyciu tabunu. Stal wcale się nie oburzył na wieść o planowanym wpuszczeniu gazu do kancelarii. Okazało się jednak, że tabun jest skuteczny, kiedy wybucha, Stal zaproponował więc inny gaz trujący. Kiedy wszystko było gotowe i Szper poszedł jeszcze raz obejrzeć szyb wentylacyjny, okazało się, że stoi na nim wysoki na 4 metry komin, a na dachach rozmieszczono posterunki SS i zainstalowano reflektory. Całość sprawiała wrażenie, jakby ktoś spodziewał się zamachu i się przed nim zabezpieczał. Paradoksalnie niemożność wykonania zamachu tą drogą ulżyła Szperowi. Tak naprawdę chyba nie chciał tego zrobić, poszukałby przecież innego sposobu. W tym miejscu warto zastanowić się, czy Szper już w trakcie procesu norymberskiego nie naciągnął nieco faktów na swoją korzyść. Jak się bowiem okazuje, w trakcie jednej z konferencji z udziałem wysokich rangą nazistów doszło do pewnego incydentu. Zebrani w podziemnym bunkrze pod kancelarią Rzeszy oficjele wyczuli silny zapach spalenizny. Niemal nie doszło wtedy do paniki, podejrzewano akt sabotażu. Możliwe, że słysząc o tym wypadku, Szper chciał zbudować na nim swoją bajkę o próbie dokonania zamachu na Hitlera, której nigdy tak naprawdę nie było. Po latach historycy ustalili, co wydarzyło się tamtego dnia. Według dokumentów, które znaleziono w archiwum firmy odpowiedzialnej za budowę tamtejszej wentylacji, wszystkiemu winny był źle zaparkowany samochód. Stał on z włączonym silnikiem tuż przy wspomnianym wyżej kominie wentylacyjnym. Samochód wyposażony był w silnik napędzany spalanym drewnem, stąd zapach spalenizny, który poczuli uczestnicy konferencji. Wygląda więc na to, że opowieść Szpera o jego nieudanym zamachu na Hitlera była jedynie ubarwieniem tamtego incydentu. Zresztą w trakcie procesu norymberskiego Speer nie chciał podawać szczegółów swojego planu, zasłaniając się stwierdzeniem, że nie chce się przechwalać. Jednak już po krótkiej przerwie w trakcie przesłuchania wyznał cały plan. Zaznaczył jednak, że robi to z przykrością, bo mówienie o takich sprawach nigdy nie jest przyjemne. Trudno dociec prawdy o zamysłach Speera. Pewne jest jednak, że jego fantazje lub realne plany potwierdzone przez Stala przydały się w trakcie procesu w Norymberdze. Sam Speer twierdził, że strzał do Hitlera, stojąc z nim twarzą w twarz, nie wchodził w grę. Hitler wciąż miał nad nim ogromną władzę i nie był na to mentalnie przygotowany. Być może też w Speerze obudził się konflikt wewnętrzny. Oprócz niechęci wciąż czuł duży żal za toczący się na oczach wszystkich upadek. Od tej pory czułem do niego mieszaninę odrazy, współczucia i fascynacji, zapisał we wspomnieniach. Speer postanowił walczyć z systemem, który sam reprezentował, blokując rozkazy Hitlera dotyczące zniszczeń. Rzucił się w wir pracy, dzięki czemu ostatnie miesiące wojny łatwiej mu było przetrwać. Nadzór nad produkcją zbrojeniową całkowicie zostawił Saurowi. Sam skupił się już na ratowaniu resztek przemysłu przed całkowitym zniszczeniem, na celach powojennych, a także na zagadnieniach dotyczących zaopatrzenia. Wymagało to dalszego udziału w kłamstwach i oszustwach, ponieważ oficjalnie obowiązywał rozkaz niszczenia wszystkiego i zostawiania spalonej ziemi. Kiedy więc Hitler pytał, jak to możliwe, że we Francji po zajęciu przez aliantów działają jakieś fabryki, skoro rozkazał wszystkie zniszczyć, Speer uciekał się do wybiegów, mówiąc, że to pewnie propaganda i starał się nadal sabotować rozkaz Nerona, jak nazwano dyrektywę dotyczącą zniszczenia Niemiec, wydaną przez Hitlera 19 marca 1945 roku. W myśl rozkazu cofająca się armia miała niszczyć wszystko, co przeciwnik mógłby wykorzystać do kontynuowania walk, a więc przemysł i infrastrukturę transportową. W praktyce było to niewykonalne, gdyż nie dysponowano odpowiednią ilością materiałów wybuchowych, aby wszystko wysadzić w powietrze. W lutym Speer odbył kolejne inspekcje na Węgrzech, gdzie znajdowały się złoża ropy, Górnym Śląsku z zagłębiem węglowym, w Czechosłowacji i w Gdańsku. We wszystkich tych miejscach rozmawiał z pracownikami, których udało mu się przekonać do swoich idei i zamiarów. Na Węgrzech przy okazji wyszło na jaw, że Hitler szykuje nową mobilizację, kilka dywizji SS miało wziąć udział w ofensywie na Bałkanach. Tę podróż również dokumentowali fotografowie ministerstwa. Wszędzie widać było uciekających przed Armią Czerwoną uchodźców. Na początku marca Speer pojechał do Zagłębia Rury. Chciał na miejscu ustalić plan działania, dotyczył on przede wszystkim zachowania w dobrym stanie dróg, mostów i torów. Spotkał się z przemysłowcami, ale i z feldmarszałkiem Modelem, którego armia stacjonowała w pobliżu. Model żalił się, że Hitler wydaje bezsensowne, oderwane od rzeczywistości rozkazy. Model obiecał jednocześnie, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby w walkach o zagłębie Rury oszczędzić mosty. W połowie marca Speer napisał do Hitlera memoriał, w którym jasno informował, że gospodarka niemiecka wytrzyma jeszcze maksymalnie 8 tygodni, a co się z tym wiąże, niemożliwe jest dalsze prowadzenie działań wojennych. Dość zuchwale upomniał go też, że rząd zobowiązany jest udzielić pomocy narodowi, a nie wyniszczać go do końca. Jednocześnie apelował, aby jednak nie dokonywać zniszczeń, ponieważ zależy od tego byt narodu. Warto pamiętać, że 75 lat temu rolnictwo nie było tak wydajne jak obecnie i Niemcy skazane były na import żywności. Bez eksportu produktów przemysłowych, za który można było pozyskać dewizy na zakup importowanej żywności, Niemcom groził głód. Zniszczenie kopalni i brak węgla mogło zaś oznaczać śmierć setek tysięcy ludzi z wyziębienia podczas zimy na przełomie 1945 i 1946 roku. W Speerze prawdziwa empatia pojawiła się dopiero wtedy, gdy cierpienia zaczęły dotyczyć rodaków. Nie miał jej wcześniej dla Żydów, Polaków czy Rosjan. Wcześniej przejawiał jej trochę dla Holendrów i Francuzów. Początkowo pismo Szpera miał wręczyć Hitlerowi oficer łącznikowy, Szper zaś zamierzał się ukryć przed siłą rażenia, jakiej się spodziewał w Królewcu. 18 marca wieczorem odbyła się u Hitlera konferencja na temat obrony Zagłębia Sary przy granicy z Francją, skąd czerpano węgiel. W ostatnim czasie wyniknęła też sprawa ludności cywilnej, która zamieszkiwała rejony wokół toczących się walk. Ludzie uniemożliwiali wstęp do wiosek, a także prosili, żeby nie niszczyć ich zabudowań. Hitler bezwzględnie kazał wszystkich ewakuować, choć zdawał sobie sprawę, że nie jest to możliwe z powodu katastrofy kolejowej. Nie widział problemu w tym, że ludzie mają uciekać pieszo. Spotkanie zakończyło się już po północy. 19 marca zaś przypadały 40. urodziny Szpera. Przy okazji swojego jubileuszu poprosił Hitlera o prezent w postaci jego fotografii z dedykacją, co niektórzy historycy określali jako próbę podlizywania się i odzyskania jego przychylności. Szper opisał, że po spotkaniu zamierzał wręczyć Führerowi wspomniany wcześniej memoriał, ale zanim zdążył to zrobić, otrzymał od niego prezent urodzinowy. Czerwoną, skórzaną kasetę z insygniami władzy, w środku zaś portret Hitlera z serdeczną dedykacją i podziękowaniami za pracę. Szper wręczył mu z zakłopotaniem swoje pismo. Sytuacja okazała się niezręczna. Z jednej strony Hitler z prezentem i życzeniami urodzinowymi, z drugiej jubilat z pismem z pretensjami. Zdecydował więc, że pojedzie z inspekcją na zachód. Atmosfera zdecydowanie się popsuła, a Szper tak opisał to pożegnanie. Najwyraźniej rozdrażniony pozwolił mi odejść. Byłem już przy drzwiach, gdy nie dopuszczając mnie do głosu oświadczył: tym razem otrzyma pan pisemną odpowiedź na memoriał. Chłodno, po krótkiej przerwie dodał: jeżeli wojnę przegramy, zginie również naród. Nie musimy myśleć o warunkach, jakie mu będą potrzebne do dalszej prymitywnej egzystencji. Przeciwnie, lepiej będzie, jeżeli sami wszystko zniszczymy, ponieważ nasz naród okazał się słabszy, a przyszłość należy wyłącznie do silniejszego narodu wschodniego. To, co pozostanie po tej wojnie, reprezentować będzie mniejszą wartość, albowiem ci lepsi zginą. Czyżby Hitler uznał, że Słowianie są więcej warci niż Aryjczycy? Jedno jest pewne. Większość tych Niemców, którzy okazali się coś warci, i tak już zginęła podczas wojny. W jego pojęciu reszta nie zasługiwała na życie. Po długiej i męczącej podróży Szper wraz z kierowcą i oficerem łącznikowym dotarli do Zagłębia Sary. W czasie obiadu, w chwili gdy wznoszono urodzinowy toast na cześć gościa, rozpoczął się nalot bombowy. Wszyscy pogodzili się z faktem, że dni Zagłębia Sary są policzone. Kolejnym celem podróży był Heidelberg, gdzie znajdował się sztab uzbrojenia południowo-zachodnich Niemiec. Szper planował przy okazji odwiedzić rodziców, którzy wciąż mieszkali w Heidelbergu. Przedzierając się samochodem przez zatłoczone przez cofających się żołnierzy drogi, doświadczał od nich nieprzyjemnych reakcji. Na miejscu Szper z ulgą przekonał się, że Gauleiter, Palatynatu i Zagłębia Sary, Szter, nie zamierzał stosować się do rozkazów i ewakuować miejscowej ludności. Chciał, żeby ludzie zostali w swoich domach, a nie uciekali pieszo, zostawiając swój dobytek. Kiedy Szper przybył do kwatery feldmarszałka Modela w Westerwaldzie, otrzymał pisemną odpowiedź Hitlera na memoriał. W ostrym tonie Führer sprzeciwiał się postulatom wysuniętym przez Szpera i bezwzględnie nakazał niszczyć wszystko – urządzenia wojskowe, komunikacyjne, przemysłowe, zaopatrzeniowe, transportowe. Jednocześnie odebrał swojemu ministrowi uprawnienia, a jego zarządzenia dotyczące utrzymania przemysłu przestały obowiązywać. Notowania Szpera zdecydowanie spadły, a feldmarszałek Model natychmiast nabrał do niego dystansu. Ze wspomnień Szpera wynika, że unikając rozmów na temat Zagłębia Rury, choć jeszcze chwilę wcześniej o tym rozmawiali, dał Szperowi odczuć, że jako zdymisjonowany minister nie jest już partnerem w rozmowie na ten temat. Zmęczony i zniechęcony Szper podjął decyzję, że rozkazy Hitlera należy udaremnić, inaczej jego kraj zmieni się w ruinę. Pod koniec marca Szper w kancelarii Rzeszy spotkał Hitlera. Po kilku chłodnych słowach powitania obaj panowie udali się do swoich obowiązków. Dystans Hitlera i jego otoczenia wobec Szpera po ostatnim memorandum był widoczny i odczuwalny. Z relacji Szpera wynika, że Hitler nawet wtedy zupełnie nie zdawał sobie sprawy z realnej pozycji, w jakiej znalazła się Rzesza, z tego co się działo w terenie, poza schronami Berlina. Byłem złośliwy, gdy 22 marca Hitler poprosił mnie na konferencję w sprawie zbrojeń, poleciłem znów Zaurowi, aby mnie zastąpił. Ich postępowanie wskazywało, że obaj lekkomyślnie odnosili się do rzeczywistości. Choć produkcja zbrojeniowa od dawna już zbliżała się do swego kresu, snuli projekty, jak gdyby mieli jeszcze do dyspozycji cały rok 1945. Tak więc nie tylko omawiali całkowicie nierealną produkcję surówki, lecz ustalili ponadto, że 88-mm działo przeciwpancerne powinno być dostarczone do jednostek w najwyższych ilościach. Upajali się rozwojem całkowicie nowych broni. Hitler nakazał jak najszybciej przezbroić nasze samoloty odrzutowe Messerschmitt 262 na samoloty myśliwskie. Tym samym mimo woli potwierdził, jaki błąd taktyczny popełnił wskutek własnego uporu półtora roku temu, wbrew wszystkim ekspertom. 24 marca przyszedł meldunek, że alianci przekroczyli Ren. Znaleźli się niebezpiecznie blisko zagłębia Rury, którego Niemcy nie byli już w stanie bronić. Po otrzymaniu tych wiadomości Szper znów wsiadł do samochodu i pojechał na zachód. Kiedy po drodze złapał gumę i zatrzymał się w jakiejś wsi w Westfalii, po rozmowie incognito z miejscowymi chłopami, zdumiony stwierdził, że wciąż wierzą oni w Hitlera i jego asy w rękawie. Propaganda w wydaniu Goebbelsa okazała się niezwykle skuteczna. Pomimo klęsk ponoszonych na całej linii, ludność wciąż wierzyła w cuda. Prowadzone nocą rozmowy Szpera z doktorem Rolandem, kierownikiem sztabu Rury i gauleiterami zagłębia Rury, uświadomiły mu, że są oni zdecydowani wykonać rozkazy Hitlera i zrównać wszystko z ziemią. Rozkaz to rozkaz. Jak relacjonował przerażony Szper, dało się zaobserwować przygotowania do wykonania rozkazów. Wciąż jeszcze próbował ich przekonać do zmiany decyzji. W końcu się udało. W dalszej kolejności spotkał się z feldmarszałkiem Modelem, który uświadomił mu, że Amerykanie zbliżają się już do Frankfurtu. Miesiąc po tym, 21 kwietnia, w okolicach Duisburga, Walter Model, który przysięgał wierność Hitlerowi i nie chciał się poddać, strzelił sobie w głowę. Amerykanie zdobyli Mannheim i niemal stali u bram Heidelbergu, gdzie gauleiter Wagner zamierzał wykonać rozkaz i zniszczyć to, co jeszcze z miasta zostało. Szperowi zależało, aby ocalić zabytkowe miasto, które po Mannheim stało się jego domem. Tutaj przeprowadzili się, kiedy był dzieckiem, a rodzice nadal w nim mieszkali. Poprosił o uznanie Heidelbergu za miasto szpitali wojskowych i oddanie go bez walki, aby uniknąć zniszczeń. Zdążył też odwiedzić rodziców i pożegnać się z nimi. Nie wiadomo było przecież, jak potoczą się losy wojny i czy uda się jeszcze kiedyś spotkać. Oddziały niemieckie sukcesywnie wycofywały się. Wszystkim ziemia zaczynała się palić pod stopami. Jedni gorączkowo próbowali ratować to, co zostało do uratowania. Drudzy bezmyślnie niszczyli ocalałe resztki. W zbombardowanym niedawno Würzburgu Szper spotkał się z gauleiterem Dolnej Frankonii, Ottonem Helmutem, który przedstawił mu plan zniszczenia na polecenie Hitlera fabryki łożysk kulkowych w Schweinfurcie, o którą kiedyś tak walczono. Jednocześnie wprawił swojego rozmówcę w osłupienie pytaniem, kiedy Führer wyjmie z zanadrza Wunderwaffe, przecież najwyższa już pora. Twierdził, że informacje te pochodzą od Bormana i Goebbelsa. Szper przekonał go, aby jednak fabrykę zachować. Podczas bombardowania Würzburga zginęło 5000 ludzi, a 90000 straciło dach nad głową. Sam gauleiter Helmut tydzień po wspomnianej rozmowie ze Szperem zostawił miasto na pastwę losu i wyjechał. W drodze powrotnej do Berlina dało się zaobserwować smutne obrazy. Ludzie z rezygnacją kopali doły w przydomowych ogródkach, próbując ukryć dobytek, rodzinne srebra i kosztowności. Wszędzie pełno maruderów, jednostek wojskowych złożonych ze zmobilizowanych w ostatniej chwili starców i nastolatków bez broni i amunicji. Wieczorem 27 marca Szper znalazł się w Berlinie. Tam okazało się, że jego obowiązki związane ze zbrojeniami lotniczymi Hitler przekazał Hansowi Kammlerowi, Gruppenführerowi SS. Jednocześnie wydał pozwolenie, aby Kammler mógł dysponować podwładnymi Speera, co on i Göring musieli zaakceptować. Speer poczuł się głęboko urażony. Czarę goryczy, a jednocześnie przekonanie, że Hitler